36 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Platforma już posadowiona. Pan Paweł wypatruje, miał nadzieję, że zwierzy tam przy ośrodku będzie widać platformę. Niestety nie widać jej. Może to dobrze, bo rybołowy nie bardzo lubią, kiedy się im przeszkadza.
Tak, nie lubią, kiedy się im przeszkadza. Są raczej ptakami mocno płochliwymi i nie zakładają gniazd tam, gdzie jest rzeczywiście jakikolwiek ruch turystyczny, czy też gdzie stawy są uczęszczane przez ludzi. To jest zdecydowanie ptak, który jest skryty, no i też nie daje się właśnie tak często zobaczyć człowiekowi.
Ewa, pracujesz w ptasim azylu. Tak. Jak często trafiają do ciebie właśnie, może nie rybołowy, bo pewnie chyba ani razu nie było, ale właśnie ptaki drapieżne, ptaki, które żywią się rybami. Mhm. Jak często trafiają te ptaki zranione?
Przez człowieka?
No chyba tak.
Generalnie póki co miałam dwa przypadki rzeczywiście postrzelonych bielików. Ostatniego miałam teraz 5 marca. Też właśnie zdjęcie RTG wykazało śruciny w jamie brzusznej, co mogło być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną śmierci ptaka niestety. Tego samego dnia został zawieziony do lecznicy, no i niestety tam dokonał żywota bez jakby udziału leków, tak? Więc zmarł po prostu przez te uszkodzenia, których doznał. No sprawa została przekazana policji. Jestem w obowiązku jakby przekazywania takich rzeczy. No bielik jest także opięty ścisłą ochroną gatunkową, no i jeżeli tutaj człowiek umyślnie lub nieumyślnie spowodował śmierć, no to ja jestem zobowiązana do zgłaszania tego.
Gdzie te ptaki są znajdowane?
Ten został znaleziony w lesie. Zazwyczaj gdzieś albo przy drogach, albo w lesie spacerowicze znajdują takie ptaki. Zazwyczaj ludzie, którzy znajdują te ptaki, dzwonią do nadleśnictwa, no i wtedy nadleśnictwo przywozi nam takiego pacjenta.
Jeszcze przed wejściem na antenę mówiłaś, że też zdarzają się przypadki otrucia, że ktoś specjalnie celowo w padlinie zwierzęce umieszcza truciznę.
Tak. Natomiast akurat tutaj, jeśli chodzi o padlinę, to też nie wiadomo do końca, czy to jest padlina na kruki. No ale jeżeli ktoś wystawia zatrutą padlinę, no to się musi liczyć z tym, że także będą się z tego żywić myszołowy, a także bieliki, tak? No jeżeli leży padlina w lesie, no to kto pierwszy, ten lepszy, albo kto większy, ten po prostu ma pierwszeństwo, no i wtedy różne gatunki tak naprawdę korzystają, no i różne gatunki cierpią, powiedzmy nie tylko te gorsze, chociaż uważam, że kruki są super, tak, i im się także nie należy ten los, natomiast zazwyczaj właśnie zatruta padlina jest kierowana i do bielików, i do kruków.
Ja o to cię podpytuję, bo zmierzam właśnie w kierunku tej edukacji, zwłaszcza właścicieli stawów, bo no pytanie jest takie, kto do tych ryb strzela, ale powiedziałam, kto strzela do ptaków drapieżnych, właściwie może w ochronie swojego mienia, swoich ryb. Z panem Pawłem Rowińskim rozmawialiśmy o tej edukacji, że przy okazji, kiedy się te sztuczne gniazda zakłada, to również się edukuje ludzi, właścicieli też stawów, żeby tak samo chronili te ptaki, nie strzelali do nich, nie płoszyli. No, jakoś przeboleli to, że te ryby będą też pożywieniem dla ptaków drapieżnych, że nie wszystko uda się sprzedać. Jak myślisz, czy to przede wszystkim w dużej mierze właśnie właściciele stawów są odpowiedzialni za te przypadki?
Czy w dużym stopniu? Nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle kłusownictwo ptaków szponiastych, no to tutaj też trzeba powiedzieć o po prostu myśliwych, którzy także po prostu do nich strzelają, tak? Więc tutaj nie chcę też obarczać tylko i wyłącznie winą hodowców czy właścicieli stawów rybnych, tylko no, zdarza się na pewno też, że to myśliwi także strzelają do gatunków, których albo nie są w stanie do końca rozpoznać, tak? Albo celowo po prostu dla, nie wiem, trofeum czy czegokolwiek innego. Natomiast z ludźmi zawsze warto jest rozmawiać, tłumaczyć, edukować, tak? Jeżeli, nie wiem, nawet jeden hodowca stawów na 10 będzie przychylny dla rybołowa, no to być może w okolicach jego stawu akurat będzie chciał założyć gniazdo i wyprowadził dany lęk. I to by było super, bo wtedy już mamy znowu zasilenie jakby populacji w nowe ptaki, tak? Więc jeżeli nawet ma to dotrzeć do jakiegoś małego procenta ludzi, to to zawsze jest warto robić, tak?
I tutaj pytanie brzmi, co takiego się dzieje, że tych rybołówów jest mało, bo przecież nad stawami zwykle widzimy bieliki i im... Tak. Jakoś dają radę. Nie, ten wzrost populacji chyba jest widoczny, jeśli chodzi o bielika.
Tak. Bielik też jakby jest właśnie takim oportunistą, więc on się żywi padliną i rybami i tym, co, że tak powiem, człowiek wyrzuca i tym, co ssaki drapieżne zostawiają, więc tak naprawdę tutaj stołówka dla bielika jest bardzo duża. To jest duży ptak, większy niż rybołów, więc jeżeli tutaj mają konkurować też o jakby... terytorium, czy o miejsce żarowe, no to bielik zdecydowanie wygrywa z rybołowem, tak? Więc tutaj myślę, że może nie chcę nazwać tego problemem, ale też jest to powód, dla którego być może ten biedny rybołów nie ma po prostu gdzie tak naprawdę korzystać z tych.
Dużo elementów musi się tak, złożyć
musi
na to, żeby
dużo elementów się złożyć. Właśnie muszą być stare drzewostany sosnowe, tak? Bo rybołów lubi zakładać gniazda na starych sosnach, takich 160-letnich, 150-letnich. No ale właśnie też wykazano, że chętnie zakłada gniazda na tych słupach energetycznych. No ale niestety także bardzo często ulega kolizjom z drutami wysokiego napięcia, tak? Więc no tutaj mamy i za, i przeciw jakby tym słupom elektrycznym. Także no musi być naprawdę bardzo dużo czynników. Natomiast rybołowy bez problemu przelatują około 20-30 kilometrów na żer, to nie jest dla nich jakaś daleka odległość. Także niekoniecznie te gniazda muszą być zakładane bardzo blisko, czy w pobliżu stawów rybnych.
No tak. I przede wszystkim nie można go płoszyć, tak. Jeżeli pod tym gniazdem coś się będzie działo, ktoś będzie chodził, to...
Tak. Właśnie tutaj turystyka też jakby i uczęszczanie na te obfite w ryby stawy, czy też niekoniecznie stawy hodowlane, no ale jeżeli mam jakiekolwiek zbiorniki wodne, to jest to atrakcja dla ludzi. Mogą tam, nie wiem, chodzić z psami, cokolwiek, albo po prostu iść posiedzieć nad wodą, bo to jest przyjemne. No ale wtedy ten ptak właśnie wycofuje się z takich miejsc.
Ten projekt ochrony rybołowa miał znaleźć odpowiedź na to, dlaczego ta ilość populacji jest tak ograniczona i właściwie nie wzrasta. Powiedz, bo wiem, że przygotowywałaś się też na temat rybołowa, tych statystyk. Mhm. Czy zawsze było tak, że tego gatunku w Polsce było tak mało par?
To znaczy właśnie na przełomie XIX i XX wieku masowo zaczęto tępić i ptaki szponiaste, i ssaki drapieżne. Natomiast wcześniej no, szacowano, że w Polsce tych par może być około od 100 do 300. To też są takie no, mniej więcej szacunki, no bo ornitologia też w tamtych czasach nie była tak mocno rozwinięta. Natomiast po latach 90. Ta populacja bardzo, bardzo mocno spadła. Do tam bodajże 70 par, no a dzisiaj, jak już wspominałyśmy, to jest około 30-40 par, z czego w lubuskim to jest 6 par.
I ornitolodzy, przyrodnicy nie wiedzą właściwie dlaczego nie chce się ta populacja, nie chce po prostu ich być więcej.
Fakt jest też taki, że po prostu po pierwszej, drugiej wojnie światowej właśnie zaczęto masowo też wycinać te stare drzewostany przy różnego rodzaju zbiornikach. I to też mógł być powód, dla którego ten ptak się wycofał, bo po prostu nie miał gdzie zakładać gniazd i wyprowadzać lęgów.
Czy myślisz, że to jest właściwie, czy rybołów stał się taką ofiarą w walce międzygatunkowej, bo my jako drapieżnicy, ludzie są drapieżnikami, chyba zawsze będziemy zwalczać konkurencję. Dzisiaj się często mówi o wilkach, że są zagrożeniem dla nas, czy po prostu rybołów...
Ja do takich test też podchodzę bardzo sceptycznie, ponieważ jesteśmy świadkami kolejnego wielkiego wymierania gatunków, tak, w dziejach planety. Oczywiście człowiek i cywilizacja ma bardzo duży wpływ na ograniczanie innych gatunków, no ale to nie jest tylko jeden czynnik, to jest wiele czynników na to właśnie, co wpływa na znikanie tych gatunków, no ale człowiek jest jednym z większych czynników, który ma wpływ na to, że te zwierzęta znikają już na zawsze, po prostu z powierzchni Ziemi.
Mm-hmm. No tak, ale od człowieka można by było wymagać czegoś więcej.
No tak, no uważamy się za cywilizowanych. Rybołów nam nie zagraża bezpośrednio na naszą populację, więc jako gatunek myślący powinniśmy zadbać o niego i nie tylko zresztą o rybołowa, ale także o inne gatunki. Tak, i ludzie to robią, tylko nie wszyscy zaprzątamy sobie takimi rzeczami głowę, bo nie wszyscy cenią sobie tak przyrodę. No, ja bym chciała, żeby przyszłe pokolenia mogły podziwiać żyrafy, które są także zagrożone, żeby mogły podziwiać rybołowy, które są w Polsce zagrożone i wiele innych gatunków, takich jak na przykład orangutany, tak? No, jak czytam artykuły o kolejnym gatunku, który został zapisany jako już wymarły, no to po prostu kawałek z serca mi pęka po prostu i odpada, tak? Bo teraz jest to po prostu na bardzo dużą skalę. Bardzo dużą.
Czy w takim razie, bo oczekiwać od człowieka, że się zatrzyma, każdy coś może zrobić, jakiś drobny krok wykonać, ale jednak gdzieś ta obojętność w takich sytuacjach, jak mówisz o wymieraniu gatunków, jest mocno dostrzegalna. Ale z drugiej strony, jako ornitolog w ptasim azylu, spotykasz się też z zupełnie innymi sytuacjami.
Tak.
Wręcz takiej troski. Ktoś przyniesie małego ptaszka, pani Ewo, proszę tutaj pomóc ptaszkowi, wypadł z gniazda, nie leci. To są takie właściwie dwie skrajne sytuacje.
Tak, i to jest naprawdę dobre, że ludzie mają w sobie taką empatię w stosunku do przyrody. I tutaj w tym kierunku też bardzo staram się edukować ludzi, jak właściwie pomagać zwierzętom.
A czy to jest pomoc?
Tak. To jest pomoc, jeżeli ona jest zasadnie jakby udzielana, tak? Jeżeli ten ptak został zasadnie zabrany, bo na przykład jest ranny, albo rzeczywiście jest za młody na to, aby samodzielnie się poruszać poza gniazdem, tak? Bo jeszcze właśnie teraz będzie gorący temat o podlotach. I w ogóle o młodych, także ssakach, które są niepotrzebnie zabierane, bo ludzie myślą, że są porzucone przez rodziców. Natomiast no, jeśli chodzi o podloty, to jest problem rok w rok. Podlot to jest ptak, który w sposób naturalny, i to jest jego naturalny jakby okres w całym życiu, że opuszcza gniazdo, zanim nauczy się latać. Tak? One opuszczając gniazdo dopiero tam po czterech dniach, czy też po około tygodniu zaczynają latać, ale to jest dla niego bardzo istotny okres w życiu, ponieważ rodzice go na tej ziemi karmią, czy też ten ptak zostaje gdzieś na krzaku, czy na gałązce. On się po pierwsze uczy latać, po drugie uczy się komunikacji ze swoim gatunkiem. Rodzice pokazują mu, jak żerować, jak unikać niebezpieczeństw, więc uczy się wszystkich najbardziej istotnych rzeczy, jakie mu się później przydadzą w tym już samodzielnym życiu. Niestety ludzie bardzo często te podloty przynoszą do ptasiego azylu. Jeżeli taki podlot już jest duży i ma jakby lęk przed człowiekiem, to my nie jesteśmy tak naprawdę w stanie nic zrobić, bo ten ptak nie podejmuje od nas pokarmu. On w ogóle w tej niewoli nie chce jeść, my go musimy karmić na siłę, to jest dla niego okropny stres, my mu niszczymy w tym pióra, no i on później, nawet jeżeli przetrwa u nas ten tydzień, to jakby zniszczenie tych piór często też nie pozwala mu na lot, tak? Więc no, jesteśmy w takiej patowej bardzo sytuacji i my i ten ptak, ponieważ no, nie mamy co nawzajem ze sobą zrobić, tak? Więc tutaj bardzo mocno apeluję o to, aby jeżeli ktoś nie jest pewny, czy ma do czynienia z pisklakiem, czy z podlotem, to aby chociaż wejść w internet albo, nie wiem, zadzwonić do nas i się spytać.
Będziemy zadawać. Tak, dużo tak. Trafia do was?
No ja myślę, że to jest około 70-80% wszystkich pacjentów w okresie wiosenno-letnim.
No to nie mam więcej pytań.
Tak.
To niestety dużo.
Bardzo dużo, to jest bardzo duży problem. No i teraz już też widziałam w internecie, że inne ośrodki apelują o to, aby nie zabierać wiewiórczych osesków z gniazd, czy tam gdziekolwiek ludzie je znajdują na ziemi. Proszę ich nie ruszać. Tak samo jeśli chodzi o małe sarny, małe zające, ponieważ rodzice idą na żer, zostawiają młode. Te młode się ukrywają i ci rodzice po nich wracają. To nie są porzucone zwierzęta, tak? Więc należy je zostawić w spokoju, bo rodzice do nich na pewno wrócą. A jeżeli będziemy tam stać i obserwować, to wtedy nie wrócą, więc też nie można być nadgorliwym w tym sensie, nie? Żeby tych zwierząt nie niepokoić. Tak samo jeżeli będziemy, nie wiem, obserwować, jak ptaki podlatują do gniazda, karmią i będą karmić młode, to zachowajmy taki dystans, żeby ci rodzice mieli komfort przylatywania do tego gniazda, a nie stójmy pod tym drzewem, tak? I nie patrzmy na to, bo ci rodzice będą czekali, aż my sobie stamtąd pójdziemy i będą mogli bezpiecznie do tego gniazda wlecieć i nakarmić swoje młode.
Mhm. I tu ciągle wiedza jest potrzebna, prawda? Bo gdyby tak. Wiedza była, to 70% w tym okresie to nie byłoby podlotów.
Tak, ale to też jest tak, że jakby ta wiedza, która nie jest już aktualna, jest bardzo mocno zakorzeniona w niektórych ludziach i też ta empatia i uczucia bardzo często są tak mocno zakorzenione, że nawet jeżeli ludzie do nas dzwonią i ja się wypytuję o pewne rzeczy i tłumaczę, że to jest podlot i należy go zostawić, bo nic mu nie jest i tak dalej, no to ja wtedy słyszę w telefonie, że jestem taka i owaka i na pewno spłonę w piekle.
Nie czuła.
Tak? Bo ja nie mam serca i ja nie chcę pomóc zwierzęciu, tak? Natomiast wtedy proszę, żeby zadzwoniła na przykład pani w inne źródło i się spytała też, czy inny ornitolog, czy ośrodek potwierdzi moją wersję, tak? Bo ja rozumiem, że można nie wierzyć pierwszej osobie, do której się dzwoni, no ale należy jakby weryfikować te informacje, które się dostaje. No i niestety tak jest, że te ptaki do nas trafiają, nawet po takich telefonach, gdzie mówimy, że nie przyjmiemy tego ptaka, no to pani po prostu albo pan przyjeżdża do ogrodu botanicznego, zostawia na portierni w kartonie to zwierzę i sobie idzie, tak? Po prostu. No to my jesteśmy zmuszeni już wziąć tego ptaka, czy to zwierzę i się nim zająć. No ale często jest to bezskuteczne. Oczywiście są takie podloty, które daje się wykarmić, normalnie odchować i one opuszczają azyl, no ale jest to bardzo trudne i bardzo niekorzystne generalnie dla tych zwierząt, które trafiają w tym okresie do naszego ośrodka.
Myślę, że pożyteczne by było, gdyby w czasie lekcji przyrody
tak.
Dzieci dowiadywały się.
No właśnie teraz ten okres wiosenny się zbliża i też staram się jak najwięcej jeździć i po przedszkolach, i po szkołach, zwłaszcza do tych maluchów, które jednak w tym okresie spędzają bardzo dużo czasu na dworze. I ja sama pamiętam, jak byłam dzieckiem, że nieraz znalazłam takiego wróbelka i nie do końca wiedziałam, co mam z nim zrobić, tak? Więc jak tym dzieciaczkom się przekaże takie informacje, no to one faktycznie ufają i nam wierzą i mówią, że kiedyś widzieli takiego ptaka, ale teraz już będą wiedzieć, że nie należy go ruszać i tak dalej. Więc to jest bardzo fajne i budujące i miłe.